Rozdział 19. Arcydzieło profesora Fassa.
Możecie sobie wyobrazić, westchnęła mysz z muzeum, co czułem. Oto siedzę z moimi dziećmi, zamknięty w szklanym pudełku. Nie odważyłem się wysunąć nosa z gniazda, bo chociaż śmieszny profesor Fass i gruba pani z dziećmi odeszli, to w każdej chwili mógł nadejść ktoś inny z tych głupich zwiedzających, którzy włóczyli się pojedynczo lub parami i zaglądali do oszklonych gablotek. Trudno sobie wyobrazić bardziej niewygodne mieszkanie od tego wystawionego na ogólną ciekawość. Czasami jednak w tej części sali nikt się nie zjawiał. W takiej chwili ujrzałem nagle Sasparille ze zmienionym wyrazem twarzy, poszukującą rozpaczliwie swej zaginionej rodziny. Stałem przy wejściu do gniazda, kiwałem na nią, dawałem jej znaki i w końcu zwróciłem jej uwagę. Podbiegła do szklanej szyby i zawołała: wydostań dzieci, mężusiu! Natychmiast wydostań dzieci! Tylko tego mi brakowało. Sasparillo! Zawołałem w odpowiedzi. Nie bądź głupia, czy myślisz, że to ja zaniosłem tutaj całe gniazdo wraz z dziećmi? Jakże mogę je stąd wydostać? Nie mogę przecież przegryźć szyby. Ależ trzeba je koniecznie nakarmić. Pora śniadania dawno minęła, lamentowała. Daj mi święty spokój z ich głupim śniadaniem, powiedziałem. Czy ja myślę o swoim śniadaniu? Dzieci muszą zaczekać. Nie możemy nic na to poradzić, dopóki nie zamkną muzeum. O, a więc do 5. Zmykaj lepiej, zanim cię ktokolwiek zobaczy. Ale Sasparilla była, jak wszystkie niewiasty, zupełnie nierozsądna. Biegała bez przerwy przed gablotką, tam i z powrotem, jęczała, wzdychała i załamywała łapki. Czy nie możesz im dać kawałka tej wypchanej kaczki, co stoi na półce nad wami? Nie, nie mogę, odrzekłem. Kaczki muzealne są napchane trucizną. Nie bój się, dzieci wytrzymają do 5, tak samo jak i ja. Sasparilla sprzeczałaby się prawdopodobnie ze mną do końca dnia, gdyby nie nadszedł dozorca muzeum, przed którym musiała się ukryć. Przez resztę dnia miałem pełne łapki roboty, gdyż dzieci, które nie dostały dwóch posiłków, stały się nagle tak niespokojne jak koniki polne. Chciały koniecznie wyleść z gniazda, chociaż dopiero od kilku dni w ogóle widziały na oczy. Najchętniej obiłbym je za to. — Gdzie jest mama? — wołały bezustannie. — Co się stało z mamą? Jesteśmy takie głodne. Dlaczego mama nie przychodzi? Poszukajmy mamy. Do mamy! Naprawdę przyprawiały mnie o utratę tchu. Bez przerwy musiałem jedno po drugim odciągać od dziury. Nie zdawały sobie wcale sprawy z tego, ile ludzi przyglądało się w tej chwili naszej gablotce. Myślały tylko o tym, że są głodne i że tęsknią do swojej mamy. Głupie małe stworzenia, nigdy w ciągu całego mego życia w murach muzeum nie czułem się tak szczęśliwy jak owego dnia po południu, gdy dozorcy wyprosili publiczność i zamknęli drzwi. Znałem ich wszystkich dobrze, tych starych umundurowanych woźnych. Prowadzili śmieszne, na ogół przyjemne życie. Do obowiązków ich należało między innymi przeszukiwanie gmachu z obawy przed podrzuconymi bombami. Po co miałby ktoś rzucać bomby na muzeum? Nie mogłem nigdy zrozumieć, ale jednak to się podobno zdarza, a raczej ludzie obawiają się, żeby się nie zdarzyło. Dlatego przynoszenie paczek było zwiedzającym wzbronione. Mógłby się w nich przecież znajdować dynamit. Jeden ze starych woźnych stale zabierał obiad ze sobą i zajadał go ukryty za wypchanym słoniem, gdyż nikt tam nie zaglądał. Jedzenie było mianowicie w muzeum zabronione. I tych kilka okruszyn, które spadały na podłogę, było jedynym pożywieniem, które kiedykolwiek zdobyłem wewnątrz muzeum. Gdy dozorca tego wieczoru zdejmował mundur, z papieru, w którym miał zawinięty chleb z serem, wypadło kilka skórek. Wiedziałem, że jeżeli dziś wieczorem nie zdobędę tego skarbu, kobieta sprzątająca muzeum wyrzuci go jutro rano na śmietnik. Ale gdy tak o burczącym z głodu żołądku spoglądałem spoza szklanej szyby na chleb, nadbiegła nagle Sasparilla, chwyciła skórkę i przyniosła przed szafę. — Mężusiu! — zawołała. — To dla dzieci! — Rety miej rozum, kobieto! — krzyknąłem na nią. — Najważniejszą sprawą jest teraz znalezienie wejścia, a raczej wyjścia z tego więzienia. — Wygryź dziurę w podłodze — poradziła. — To najprostsze w świecie. Nie masz potrzeby obawiać się, że ktoś cię przy tym zaskoczy. Nocny stróż przychodzi dopiero za godzinę. Czyż nie wiesz, powiedziałem już całkowicie wyczerpany, że te wszystkie pudła wybite są blachą cynkową. Nie mogę przegryźć ani cynku, ani szkła. Teraz zaczęło się na nowo. Załamała łapy. Moje dzieci umrą z głodu, krzyczała biegająca koszalała tam i z powrotem po sali. Wiedziałem, że nie wpadnie jej nic mądrego na myśl, musiałem więc sam zbadać położenie i opracować plan. Przede wszystkim przebiegłem całą szafę wszerz i wzdłuż, potem sprawdziłem wszystkie spojenia w ścianach, na dole i na górze, aby się przekonać, czy gdzieś nie znajduje się jakaś szpara. Potem zbadałem wszystkie deski, jedną po drugiej w nadziei, że mi jakiś szczęśliwy przypadek dopomoże. Wreszcie odkryłem na górnej półce coś, co mogłoby mi ułatwić ucieczkę. W zbiorze gniazd znalazło się między innymi także kilka gniazd ptaków morskich. Umieszczone były między kamieniami, tak jak to mewy i tym podobne ptaki budują swoje gniazda, po prostu garść gałązek i trawy morskiej na skalistym wybrzeżu. Tu profesor Fass przeszedł sam siebie. Całą górną półkę zajął dekoracją przedstawiającą nadmorski krajobraz. Na ścianie w głębi namalował morze, okręty i latarnie morskie. Na tym tle umieścił kilka wypchanych ptaków i parę gniazd wśród kamieni. Były to kamienie różnej wielkości, przeważnie okrągłe. Przyszło mi na myśl, że mógłbym z łatwością zrzucić kilka takich większych kamieni z górnej półki. Jeśli spadną ukosem na dno szafy, uderzą o szklaną ściankę i rozbiją ją. Nie traciłem czasu i wziąłem się zaraz do roboty. Trzeba było koniecznie znaleźć takie miejsce, od którego spadający kamień mógłby się odbić, bo tylko wtedy mój plan udałby się. Zsunąłem się na najniższą półkę szafy, tam ułożyłem stos gałęzi, które zebrałem z innych gniazd. Była to trudna robota, gdyż większość ptaków buduje swoje gniazda tak, jakby miały trwać wiecznie. Kolekcja została wskutek tego poważnie uszkodzona. Gdy skończyłem, zsunąłem się na dół i przeniosłem dzieci na górną półkę, aby spadający kamień albo odłamek szkła nie wyrządził im krzywdy. Potem oznajmiłem Sapparilli, co zamierzam zrobić. Bądź w pobliżu, wołałem, aby dzieci odstawić w bezpieczne miejsce. Nie tak łatwo jest utrzymać je w karbach. Dobrze, odkrzyknęła. Wezmę troje, a ty weźmiesz drugą trójkę, ale na litość boską uważaj, gdy będziesz je prowadził przez rozbite szkło. Właśnie gdy miałem się oprzeć całą siłą o okrągły kamień, aby go zrzucić, usłyszałem wołanie swojej małżonki. Uważaj! Stróż nocny nadchodzi, ukryj czym prędzej dzieci! Sapparilli było łatwo powiedzieć. Ukryj czym prędzej dzieci. Ale dzieci wcale nie miały ochoty dać się ukryć. Zobaczyły mamę i chciały dostać się do niej jak najszybciej, a kiedy znowu straciły ją z oczu... Wpadły po prostu w szał i kręciły się w kółko, krzycząc: gdzie mama? My chcemy do mamy, jesteśmy głodne, co się stało z mamą? O, rety, jeszcze nigdy w życiu się tak nie denerwowałem. Zaledwie zdążyłem pochwycić dwoje z nich i schować je za wypchanym ptakiem, gdy siup! Wymknęły mi się na nowo, a ja uganiałem się za pozostałymi. Na szczęście stary dozorca nawet w najlepszych czasach nie należał do najczujniejszych. Światło jego podniesionej latarki nie padło tej nocy na naszą szafkę. Gdy sobie poszedł Sapparilla, zjawiła się znowu przed szalką, a ja wróciłem do wykonywania mojego planu. Bęc! Wszystko odbyło się bezbłędnie, tak jak zaplanowałem. Kamień wybił w szybie dziurę, przez którą i buldog mógłby się przedostać. Naprawdę, wszystko udałoby się cudownie, gdyby nie moje niemądre dzieci. Gdy usłyszały brzęk tłuczonego szkła, zaczęły biegać jak oszalałe wokoło i nie mogliśmy żadnego z nich złapać. Mieliśmy dość czasu, aby się wynieść, ale gdyśmy się uganiali za dziećmi w korytarzach muzeum, zaczęły brzęczeć jak szalone dzwonki alarmowe. Natychmiast potem przebiegł przez salę stróż nocny z krzykiem: bomba, bomba, halo ratunku, straż ogniowa, policja, tutaj gdzieś wybuchła bomba, ratunku! To bezcelowe, Sapparillo! Zawołałem. Teraz się nam nie uda! Daj tu skórkę chleba i chodź do nas, zanim się nie uspokoją. Żeśmy się takich dzieci dochowali. Pomóż mi wpakować je czym prędzej do gniazda, przy tobie będą spokojniejsze i bardziej posłuszne. Później, jeżeli nam szczęście dopisze, będziemy się mogli wydostać. Udało się nam w ostatniej chwili ukryć małych awanturników. W 5 minut po brzęku szyb zjawili się ludzie na widowni. Najpierw policjant z notesem. Ten sam, który stał zwykle na posterunku przed głównym wejściem do muzeum. Potem wpadło 6 strażaków wlokących za sobą sikawkę. W końcu żona stróża nocnego z opatrunkami i butelką spirytusu. Wszyscy zebrali się przed stłuczoną szafą i dopytywali o bombę. O, z pewnością stróż nocny był przekonany, że to była bomba. Wystarczy spojrzeć, jak zrujnowała wszystkie gniazda w gablotce. Przez ten czas my, odpowiedzialni za to zamieszanie, siedzieliśmy w gnieździe trójpierściennego Gigi i musieliśmy wysłuchiwać tej głupiej gadaniny. W końcu zjawił się jej wielki uczony gruby profesor Fass, którego stróż nocny wyciągnął z łóżka, gdy było już koło północy. Prawie że zalał się łzami, gdy zobaczył leżące w gruzach swoje ostatnie arcydzieło. Był daleko bardziej przejęty zniszczeniem swej cudownej sceny z wybrzeża morskiego niż faktem, że muzeum uniknęło szczęśliwie wysadzenia w powietrze przez maszynę piekielną. Zamierzał właśnie zająć się szczątkami i doprowadzić je do porządku, gdy, na nasze szczęście, ostrzegł go przed tym policjant. Ach, to uratowało nas z bardzo ciężkiej sytuacji. Po burzliwej rozprawie między Strażą Ogniową a policją zostało postanowione, że wszystko należy pozostawić nietknięte, dopóki nazajutrz rano biegli od zamachów bombowych nie zajmą się tą sprawą z ramienia prezydium policji. Policjant, strażnicy i pan profesor doszli do przekonania, że tymczasem mogą równie dobrze położyć się spać. Co się tyczy starego woźnego, to obawiał się on tak bardzo drugiego wybuchu, że w tej samej chwili, gdy tamci poszli, przymknął wszystkie drzwi, a sam opuścił salę. Tego właśnie pragnęliśmy. Mieliśmy przed sobą 7 spokojnych godzin, zanim posługaczka przyjdzie do sprzątania i przez 7 godzin mogliśmy zorganizować naszą przeprowadzkę. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy potem, gdyśmy już szczęśliwie przeprowadzili nasze dzieci przez rozbite szkło, była uczta pośrodku sali, złożona ze skórek chleba pozostawionych przez starego woźnego. Potem zaprowadziliśmy dzieci po schodach do pracowni, gdzie wypychano zwierzęta. Tam Sasparilla wzięła je pod swoją opiekę, gdy tymczasem ja zabrałem się do stworzenia dla nas nowego domu wśród rupieci zalegających półki przy ścianach. Ale możecie być pewni, że nigdy więcej nie osiedliłem się w gnieździe ptasim czy czymś podobnym, co znowu mogłoby podczas naszego najsłodszego snu zostać wystawione na pokaz dla gapiów.